Słuchajcie, chciałbym przypomnieć ostatnie kazanie z minionej niedzieli, nasze modlitwy w złotej kadzielnicy. Czy tak? Czy udało się nam w przeciągu tego tygodnia, choć przez chwilę, poszerzyć naszą modlitwę i stanąć tak w sensie duchowym obok Pana naszego i Zbawiciela i coś powiedzieć Mu, pobłogosławić Go w tym, co robi, jaki ma kłopot z Ukrainą, z Afryką, z tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją na świecie, z całą bezbożnością. To bardzo ważne, żebyśmy tak to mieli w głowie, żebyśmy do Pana się tak zwracali. Chciałbym dzisiaj przejść dalej z Wami w rozważaniu objawienia świętego Jana i rozważanie zatytułowałem "Doceńmy możliwość upamiętania". Przeczytaliśmy, kończąc ostatnie nasze rozważanie, że anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. Czyli, że modlitwy świętych, między innymi, tam właśnie w tej kadzielnicy, wracają niejako na ziemię. Wracają, bo one mają, zgodnie z Bożym planem, mieć wpływ na nadchodzące wydarzenia. Tak naprawdę my, modląc się, stając w modlitwie, troszcząc się o sprawy Boże, o sprawy Królestwa Bożego tutaj na ziemi, możemy mieć wpływ na to, jak te rzeczy będą przebiegać. Modlitwy świętych mogą, mówiąc jeszcze dosadniej, spowodować niejedno trzęsienie ziemi. I w sensie dosłownym, ale też w sensie takim, że mogą doprowadzić do poruszenia społeczeństwa, poruszenia całego narodu, do ważnych zmian, które są potrzebne w zborze, w rodzinie, które są potrzebne w otoczeniu. W Gdańsku są potrzebne takie zmiany. I kto, jak nie my, ma stawiać się za miasto przed obliczem Bożym i modlić się o zmiany, o duże zmiany, nie tylko zmiany w sensie politycznym, bo wybory się zbliżają, ale o zmiany duchowe. Przechodzimy dalej, 8 rozdział, 6 werset, czytamy w Księdze Objawienia świętego Jana: a owych 7 aniołów, mających 7 trąb, sposobiło się do tego, by zatrąbić. I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień, przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię. I spłonęła 1/3 ziemi. Spłonęła też 1/3 drzew i spłonęła wszystka zielona trawa. Ogień. Słowo Boże o tym mówi w innych miejscach również, że przyjdzie ogień. Tak jak kiedyś przyszedł potop na ziemię, tak teraz przyjdzie ogień. I zatrąbił drugi anioł i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza, a 1/3 morza zamieniła się w krew. I 1/3 zwierząt żyjących w morzu zginęła, a 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Jaki rozmiar zniszczenia czeka tę ziemię? I zatrąbił trzeci anioł. I spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I 1/3 wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. I zatrąbił czwarty anioł. I ugodzona została 1/3 słońca, i 1/3 księżyca, i 1/3 gwiazd, tak iż 1/3 ich część zaćmiła się i dzień przez 1/3 część swoją nie jaśniał, podobnie i noc. 1/3 dnia, ciemno. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. I zatrąbił piąty anioł. I widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni otchłani. I otwarła studnię otchłani. i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym aziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez 5 miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. To znaczy, że nawet samobójstwa nie będą mogli wtedy popełnić. Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby złotwarze ludzkie, a włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze, niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionów oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez 5 miesięcy. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, niszczyciel. Jedno biada minęło. Oto nadchodzą jeszcze po tamtym 2 następne biada. I zatrąbił 6. anioł i usłyszałem z 4 rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos mówiący do 6. anioła, który miał trąbę. Uwolnij 4 aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni 4 aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc i na rok, aby wytracić 3/3 ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 2 miriady miriad. Taką ich liczbę usłyszałem. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Od tych 3 plag, to jest od ognia, od dymu, od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła 3/3 ludzi. Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Straszne. Mówiliśmy straszne, dla kogo straszne? Dla wierzących w Pana Jezusa to nie jest straszne. To budzi grozę, gdy sąd Boży się rozpocznie. Bo jak widać z tego opisu, chociaż niektóre obrazy są dla nas tajemnicze, ponieważ Jan nie potrafił ludzkim językiem wyjaśnić to, co widział. Trzeba pamiętać, że to się działo 2000 lat temu, w I wieku była pisana Księga Objawienia świętego Jana. Więc już my dzisiaj, czytając te opisy, inaczej byśmy może oddali, może byśmy po prostu nazwali coś konkretnie, że to właśnie tak wygląda. Jan wtedy nie wiedział, jak wyglądają na przykład helikoptery. A więc opisywał to jakoś. Ale tak czy owak, widzimy tutaj, że na ziemię przychodzi sąd Boży i jest on jak najbardziej realny. Gdy my czasem obserwujemy jakieś nieszczęście, bo telewizja dzisiaj nam na to pozwala, gdzieś lokalnie się dzieje jakieś nieszczęście, jakiś kataklizm przychodzi, to jesteśmy pod wrażeniem ogromu tego kataklizmu, jak nie można nic z tego zatrzymać, jak wystarczy, że powieje porządnie, już w Polsce też tak powieje, że ludzie ładne dachy porobili, chwila i nie ma tych dachów. I chociaż bogaty, chociaż robił, to płacił najlepiej jak można, po 4 śruby dawali i tam po wszystko, podwójnie. Jak przyjdzie taka wichura, to tam nie patrzy i to zabiera. Żywioł jest potężny i nie ma na niego sposobu. A gdy się dzieje coś, wiecie, lokalnie, malutkim miejscu, jedna wioseczka po Frunie, albo tam gdzieś jakieś błoto zaleje jakąś miejscowość na stoku, to wtedy wszyscy inni mogą się uaktywnić i pomagać, no nie? I mogą białe ciężarówki jechać i wieść pomoc, chcą czy nie chcą wieść pomoc, nawet na siłę, bo postanowili, że trzeba pomóc, bo to jest PR dobry, żeby pomóc. Ale gdy nieszczęście przyjdzie w takim ogromie, jak tutaj czytaliśmy, to to już nie będzie tak, że to zaraz nadejdzie pomoc, zaraz przyjdzie ulga. Nie, nie. To wtedy nie będzie komu pomagać. Nie będzie komu ratować. Słowo Boże to bardzo jasno opisuje. Chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj, naszą wspólną uwagę, jeśli jesteście jeszcze ze mną i będziecie przez następne parę minut, zwrócić uwagę na niezwykłość procentowego zakresu sądów Bożych. Gdy tak czytaliśmy, to pewno zauważyliście tutaj pewne sformułowanie 1/3. Jak refren się to powtarzało przez ten cały opis. Pierwsza trąba, 1/3 ziemi spłonęła, 1/3 drzew spłonęła. Druga trąba, 1/3 morza zamieniła się w krew, 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Trzecia trąba, upadek płonącej gwiazdy na 1/3 rzek, 1/3 wód zamieniła się w piołun. Czwarta trąba, 1/3 słońca ugodzona, 1/3 księżyca, 1/3 gwiazd. 1/3 tych trzech zaćmiona, 1/3 dnia ciemna. No i szósta trąba, najbardziej drastyczne dla nas, bo wyginęli ludzie. Ile tych ludzi wyginęło? 1/3 populacji wyginęła. Ile jest nas teraz na ziemi? Niedługo 1/3 ludzi zginie w czasie tego sądu. Ciekawe jest, że gdy czytamy Słowo Boże, to również w innych miejscach pojawia się taki wątek, taki sposób sądzenia Bożego dotykający 1/3. Właśnie 1/3. Tak Bóg na przykład sądził mieszkańców Jerozolimy. Opisane to jest w proroku Ezechielu w 5 rozdziale. Dlatego jako żyje, mówi Wszechmocny Pan, 11 werset 5 rozdziału Księgi Ezechiela, ponieważ moją świątynię spługawiłeś wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również ja odrzucę cię, moje oko nawet nie drgnie i także ja nie będę miał litości. 1/3 z ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród ciebie z głodu. A 1/3 padnie od miecza wokoło ciebie, a 1/3 rozrzucę na wszystkie strony i miecz za nimi wyciągnę. To nie znaczy, że to w jednym czasie wszystko się odbędzie, bo wtedy by już w ogóle nie było, bo było 1/3 to, 1/3 to, mamy 3/3 i całego Izraela nie ma. Nie, to chodzi o to, że Bóg w odpowiednim okresie 1/3 będzie w taki sposób dotykał. I jakby ktoś pobadał historię, to by zobaczył, że tak na pewno jest, bo tak mówi Słowo Boże. Potem ustanie mój gniew, a uspokoję moją zapalczywość na nich i pokrzepię się, wtedy poznają, że ja, Pan, przemawiałem żarliwości, gdy na nich swój gniew wywierałem. Czyli mamy tutaj też klucz 1/3. Bóg dotykał swój lud w objętości, w tej liczbie 1/3, wywierając na nich wpływ, chcąc ich przyprowadzić do pokuty. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że trąba 5 i 6 opisane w objawieniu świętego Jana to sąd bezpośrednio dotykający już ludzi. Gdy dzieją się jakieś rzeczy, które nie dosięgają naszej skóry własnej, no to tak jeszcze potrafimy z dystansem patrzeć. Ale już jak coś dotyka nas bezpośrednio, jak to diabeł mówił do Boga w sprawie Hioba, skóra za skórę, wszystko odda człowiek za skórę swoją. I tak właśnie jest, że jak już nas tam coś tej skóry się dobierze, to oj, już wtedy. No i tutaj mamy właśnie dotknięcie przez Boga rodzaju ludzkiego, że 1/3 ludzi wyginie. To bardzo ciekawe, ten właśnie wątek 1/3. Istnieje taka socjodynamiczna hipoteza 1/3, którą przedstawił kiedyś w 1967 roku socjolog Hugo Engelmann, Amerykanin, przedstawił tę hipotezę w następujący sposób, że znaczenie grupy rośnie, gdy jej rozmiar zbliża się do 1/3 wielkości populacji, a maleje, gdy jej wielkość przekracza lub spada poniżej 1/3 populacji. Czyli innymi słowy, 1/3 to jest optymalna grupa oddziałująca na całość społeczeństwa. Bardzo interesujące, poparte przez jego liczne tam badania i tak dalej, że jeżeli nie ma całej 1/3, to nie wywiera wpływu na społeczeństwo. Gdy przekroczy 1/3, gdy jest więcej niż 1, na przykład połowa, to też już nie oddziaływuje tak, jak należy, a że takim właśnie punktem najbardziej skutecznym jest ten poziom 1/3. Czyli 1/3 społeczeństwa, mówiąc jeszcze inaczej, gdy zacznie coś robić dobrego, to może pociągnąć cały naród na wyższy poziom. Jeżeli zacznie robić coś złego, to może cały naród ściągnąć w dół. Ale 1/3. Bo gdy na przykład połowa czy większość zaczyna coś robić, to już nie ma takiego wpływu, ponieważ coś jest w psychice człowieka, że gdy 1/3 coś robi, najbardziej to skutkuje. I nie wiem, czy czasem jakoś to wychwytujemy, ale nawet w tytułach prasowych pojawia się ten wątek już w naszych czasach. Na przykład w Polsce rozpada się 1/3 małżeństw. Prawdziwy tytuł. Wyliczony, że tak właśnie się dzieje. Albo inny tytuł przeczytałem ostatnio. Otyłość 1/3 dorosłych Amerykanów. Albo jeszcze jeden tytuł. 1/3 Rosjan nie dojada. To najświeższy tytuł. Bo jabłek nie mają. Ale nasuwa się pewien wniosek, że Bóg sądzi, będzie sądził to, żeśmy przeczytali, dotykając 1/3, ale że już jakiś rodzaj sądów bożych się odbywa przy zastosowaniu tej najcelniejszej formy oddziaływania, uderzając w 1/3. Bo ta 1/3 będzie miała dalszy wpływ na innych. Tak? To normalnie działa, tak? To powinno działać. I gdy czytamy, że pewnego dnia przyjdzie taki sąd Boży, że 1/3 populacji zginie, czyli jeżeli na Olszynce mieszka w tej chwili 3000 ludzi, to będzie tylko 2000 ludzi. Wyobrażacie sobie, ile w takiej małej dzielnicy ogródkowej będzie pogrzebów? Jeśli w Gdańsku mamy więcej niż 300 tysięcy, a 120, 130 tysięcy ludzi zginie, to rozumiecie, jaki to będzie miało wpływ? I gdy takie prawdy do nas docierają, to normalnie powinno to wywoływać wrażenie, no nie? Bóg, stosując metodę 1/3, dotykając 1/3, w samosedno, zgodnie nawet z tą hipotezą 1/3, po prostu dotyka w najbardziej trafnie, żeby wywołać wrażenie, żeby się ludzie ocknęli, żeby się odwrócili od swoich grzechów, żeby się opamiętali, żeby zmienili swoje życie, ponieważ to jest najbardziej trafne, dotkliwe oddziaływanie sądu Bożego 1/3. Ale czytamy, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, nosząc to, wożąc, koronki zakładając i tak dalej. Nie przestali tego robić, mimo tego, że 1/3 ludzi zginęła. Oni dalej się bawią w to bałwochwalstwo, będą się bawić w to bałwochwalstwo, oddawać cześć bałwanom, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Bóg zastosuje metodę najbardziej skuteczną, 1/3, dotknie 1/3. Ale chociaż by się wydawało, że po przejściu takich sądów i tak szerokiej redukcji o 1/3 można by się spodziewać totalnego zwrotu wszystkich ludzi ku Bogu, no nie? Bo polskie przysłowie mówi, jak trwoga, to do Boga. Ale widzicie, co przysłowie w tym wypadku, jakie ma znaczenie. Nie żyjemy przysłowiami. Przysłowia nie są prawdą. One są jakąś tam mądrością narodów, ale nie są prawdą Słowa Bożego. Będzie trwoga, ale to wcale nie oznacza, że ludzie zwrócą się do Boga, bo dzisiaj, gdy jest trwoga, to ludzie idą do Boga nie dlatego, żeby się do Boga naprawdę nawrócić, tylko żeby od Boga szybko coś dostać, no nie? Bo się spaliło, bo jakieś nieszczęście i tak dalej. Oj, Boże, 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 pomóż i ratuj. Jak Pan Bóg da, poratuje, to już Pan Bóg nie jest potrzebny. Ilu z nas, kiedy się borykało z grzechem, z nieszczęściem, jakimiś nieporozumieniami i tak dalej, i potrzebowaliśmy łaski Bożej. Bóg się zmiłował, postawił nas na nogi, przewrócony 5 razy, wziął nas, postawił nas na nogi, pokazał drogę i mówi: idź i mi służ. I szliśmy tam jeden rok, drugi, a potem już się zaczęło. Bo już się lepiej zrobiło i już Pan Bóg taki bardzo nie jest potrzebny. Więc to nie jest wcale prawda, że jak trwoga, to do Boga. Owszem, ludzie zaczynają wtedy myśleć, no jest, oj Boże, trzeba, Boże, Boże, pomiluj się. Ale tak naprawdę to nie jest żadne nawrócenie. Gdy nadejdzie czas sądów Bożych, będzie jasne, że Bóg nie jest dobrym wujkiem z Ameryki, do którego można zawołać, napisać, żeby parę dolarów przysłał i poratował. Gdy przyjdzie ten czas sądów Bożych, to już tak się... to wtedy będzie jasne, że potrzebne jest prawdziwe upamiętanie, odwrócenie się od grzechów. A się okaże, a Słowo Boże nam to dzisiaj zapowiada, bo to nadchodzi, to nie będzie wcale takie proste, że trwoga, że nieszczęście wszystkich nas zwróci ku Bogu. Nieprawda, nie zwróci. Jeśli dzisiaj nas nie zwróci ku Bogu, jeśli dzisiaj się nie upamiętasz, to się nie upamiętasz, gdy będzie trup padał gęsto na lewo i na prawo, gdy będzie nieszczęście. Chciałem wyrazić tu dzisiaj podziw dla tej trafności Bożego oddziaływania tych sądów Bożych na zasadzie 1/3. Tak sobie pomyślmy, jakie to jest dotkliwe, gdy nagle 1/3 czegoś zabraknie. Gdy na przykład 1/3 drzew by zabrakło tutaj w Gdańsku. To przykra sprawa, no nie? Cieszymy się, że w Gdańsku jest dużo zieleni. Ale gdyby tak 1/3 drzew zabrakło, albo gdyby zabrakło 1/3 słońca. Już się jesień zbliża i już niektórzy już się zaczynają jakoś tak... słońca, więcej słońca. Jak gdzieś ktoś tam ze Skandynawii przyjedzie, no to tam w ogóle i są okresy, że podobno tam ze słońcem ciężko w ogóle. Ja nigdy nie byłem w Skandynawii, to nie wiem. Ale ciężko się żyje w takim roku. A sobie wyobraźcie, że 1/3 dnia jest ciemna. Jak się dzień skraca, to już nam brakuje i te światła różne zapalamy i specjalnie, żeby skóra, żeby psychika ludzka doświetlona była, bo jest tego, ale 1/3 czarno. To bardzo dotkliwe. 1/3 wód. Nie do użytku. Skażona. Jak zamkną plażę w jednym miejscu, bo tam jakieś silnice czy coś, to już ludzie narzekają. Czemu to dlatego? Bo wody. Człowiek do wody bardzo pragnie wody. No więc to jest, pomyślmy o tym, 1/3, gdy zabraknie. Jeszcze bardziej miażdżący skutek utraty 1/3 odczuwamy w odniesieniu do tego, co nam najbliższe. Weźmy na przykład w 3-osobowej rodzinie utrata 1 członka rodziny. Jakie to dotkliwe musi być. Niektórzy doświadczyli dotkliwości takiej straty. Że rodzice mają na przykład jedno, jedyne dziecko i to dziecko umrze. Jakie to jest bolesne. Znam takich ludzi, którzy przez dziesięciolecia to przeżywają, nie potrafią się z tego otrząsnąć. Pomyślmy, ilu mamy przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół mamy, można czasem na palcach policzyć. Liczę bardzo na to, że wy macie wielu przyjaciół, ale ja prawdziwych przyjaciół, no to nie mam aż tak wielu, no 100 osób tylko. No bo jesteście chyba wszyscy moimi przyjaciółmi, no nie? I z tej setki nagle 30 osób brakuje. To bardzo dotkliwa strata. bardzo dotkliwa. Już nieraz jakoś to odczuwałem. I myślę, że Bóg w jakiś sposób teraz, póki jeszcze nie nadszedł ten czas sądu ostatecznego, w jakiś sposób oddziaływuje, również stosując tę metodę jednej trzeciej na nasze życie, abyśmy się do Niego zwrócili, abyśmy się opamiętali z naszych grzechów, bo jedna trzecia to najbardziej skuteczna proporcja. Lecz z drugiej strony chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, dzisiaj głośno to powiedzieli, jak wielką siłą jest grzech, który trzyma nas z dala od Boga. Jaki to wielki problem, ten grzech, który spowodował, że ludzie stracili dar życia wiecznego, że popadli w śmierć, że żyją bez Boga na świecie. Pan Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Czyli amen, amen, mówię wam. Gdy Jezus wypowiadał takie słowa: zaprawdę, zaprawdę, to znaczy, że to jest ponad wszelką wątpliwość, że to jest potwierdzone, absolutna to jest prawda. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czyli, że jeżeli zazdrościsz, to nie jest sprawa takiej twojej fanaberii, że ci się spodobało, że oni tam mają takie fajne, a ty nie masz, też byś chciał, i taka zazdrość cię lekko wzięła. I jeszcze niektórzy się pośmieją trochę z tego. Zazdrościsz, widzę, że zazdrościsz. O, widzę, że jesteś zazdrosna. Albo coś takiego, się pośmieją przy kawce. To nie ma się przy czym śmiać. To jest niewolnictwo. To nie jest tak, że ty możesz sobie przestać zazdrościć. Powiesz: aha, już nie zazdroszczę. Cieszę się, że to masz. Tak, jestem szczęśliwa, że to masz. Jesteś niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jak bierzesz kolejne piwo i pijesz, i myślisz sobie: co tam piwo? Ja panuję nad tą sprawą. Łudzisz się, drogi człowieku, bo Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jesteś niewolnikiem, nie potrafisz, nie jesteś w stanie sam odłożyć tej butelki. Ta butelka opanowuje ciebie. To jest wielka siła trzymająca ludzi w niewoli. Tych grzechów jest tyle. Mają takie różne odmiany, są grzechy jawne i grzechy ukryte, Pismo Święte mówi. Ale każdy grzech jest grzechem, który zniewala ludzką duszę. I dlatego chciałem dzisiaj, drodzy przyjaciele, bardzo przestrzec nas przed lekceważeniem mocy grzechu. Mówię to w większości do osób, które wydają świadectwo, że narodziły się na nowo. Do osób, które mówią, że są wolne w Chrystusie, że mogą wszystko w Chrystusie, że doświadczyły łaski Bożej w swoim życiu. Również do tych osób te słowa kieruję. Słowo Boże przestrzega nas wszystkich, żebyśmy nie lekceważyli mocy grzechu i żebyśmy sobie nie flirtowali ze światem i z grzechem, ponieważ jest niezwykła, tajemnicza, wielka siła w grzechu, że zniewala człowieka i człowiek sam nie jest w stanie się wyzwolić. Tylko jeśli Syn Boży nas wyzwoli, będziemy prawdziwie wolni, mówi Słowo Boże. I dlatego, jeżeli jakiś rodzaj grzechu zaczyna cię opanowywać, albo cię już opanował, że już nie potrafisz sobie z tym poradzić, dzisiaj wołam, żebyśmy się zwrócili czym prędzej do Pana, aby nas wyzwolił teraz, kiedy jeszcze jest czas łaski. Teraz, kiedy to jest jeszcze możliwe. Bo jak się okazuje, jak wyczytaliśmy dzisiaj w objawieniu świętego Jana, będzie taki czas, że Bóg przeczołga ludzkość na lewo i na prawo, użyje tej redukcji o 1/3 wszystkiego, a ludzie mimo to się nie upamiętają ze swoich grzechów, będą dalej trwać w swoich grzechach. Ponieważ popadną w zatwardziałość serca. A czy nam to nie grozi dzisiaj, chrześcijanom, chrześcijanom, którzy tak łatwo mogą po prostu przyjść pod krzyż i powiedzieć: przepraszam Boże za to, co zrobiłem, nawet nie muszę chodzić do katolickiej spowiedzi, bo wyczytałem, że nie muszę do księdza się spowiadać, tylko mogę Bogu bezpośrednio wyznać grzechy, to takie proste, no nie? Wyznał, bo przepraszam Boże, że to zrobiłem i dalej znowu grzeszę. I jeżeli coś takiego się utrzymuje w życiu chrześcijanina miesiąc, dwa, rok, dwa, pięć, to może popaść w zatwardziałość. Jest takie słowo Boże, Hebrajczyków 3,12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Jeszcze to trwa. Czytaliśmy, że już nie będzie trwało, bo przyjdzie Sąd Boży, ale dzisiaj jeszcze trwa, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech to jest taka siła, która nas też oszukuje i zaślepia, że my nie widzimy różnych rzeczy, nie widzimy tego zagrożenia grzechu. Myślimy, bagatelizujemy sprawę, myślimy, no aj, to taka droga, każdy ma jakieś swoje słabostki. Ja mam taką, ty masz taką, a czym jest moja gorsza od twojej? Ot po prostu, życie, żyjemy w ciele, ot i tak dalej. I grzech mówi, nie przejmuj się, to jest tak naprawdę dobre dla ciebie. To jest dobre dla ciebie. Tu jedna z pań tutaj, która przychodzi, postanowiła rzucić palenie. No i co? I teraz się nagle rozchorowała i przychodzi jej do głowy, oszustwo grzechu to jest. A to dlatego, że nikotynki brakuje w organizmie. A dlatego świruje organizm teraz, nie? Oszustwo grzechu. Grzech tak potrafi omamić, omotać umysł ludzki, diabeł tak potrafi wpłynąć na człowieka, że zaczyna myśleć, że grzech tak naprawdę jest korzystny dla niego, że jest lepszy niż bez grzechu. Baczcie, przeczytaliśmy, żeby nie było między wami złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Uważajcie, żeby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Bo gdy popadniemy w taką zatwardziałość, to już żadne kazanie, żadne czytanie, żadne modlitwy nic nie dadzą. Będziesz się zgadzać, będziesz mówić, tak, to jest racja, Biblia, tak, Biblia mówi prawdę, tak jest, to jest grzech, to jest prawda. Ale ja, ale co? I dalej robi to samo, bo grzech już tak omotał człowieka, że nie potrafi nad nim zapanować. Więc uwaga na oszustwo grzechu. Uwaga, bracia i siostry. Opamiętanie z grzechu wcale nie jest takie proste i oczywiste, jak widzimy. Ten fragment objawienia świętego Jana, który dzisiaj przeczytaliśmy, o tej jednej trzeciej, redukcji o jedną trzecią, jak Bóg dotykał najtrafniej jak mógł, żeby ludzi wstrząsnąć, żeby się upamiętali, nie poskutkował, jak widzimy, ponieważ ludzie byli już tak zatwardziali, że się wcale nie opamiętali ze swoich grzechów. Nadchodzi czas, gdy odwrócenie się od grzechów będzie nieznanym już przeżyciem. Nikt się nie będzie chciał nawrócić do Boga. Mnie się wydaje, że to już nas trochę dotyka. Że już niewielu ludzi naprawdę się przejmuje Bogiem i Słowem Bożym. Że coraz mniej ludzi chce się nawrócić. Słuchają, posłuchają, uśmiechną się, albo się skrzywią i pójdą. I się nie nawracają do Boga. Chociaż dzisiaj jest czas łaski, chociaż dzisiaj wystarczy upaść na kolana, błagać Boga, żeby się zmiłował i doświadczyć tego cudu odrodzenia, oczyszczenia, odnowienia, pojednania z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa. To dzisiaj jest jeszcze możliwe. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Pismo Święte nas wzywa. Bo to jest czas, żeby naprawić swoje drogi. Więc dlatego doceńmy daną nam możliwość upamiętania teraz, bracia i siostry. Nie liczmy na to, że kiedyś to będzie łatwiej, bo będzie coraz trudniej się upamiętać. Jeśli dzisiaj potrzebujesz upamiętania, odwrócenia się od grzechów i pójdziesz z tym do domu, to jutro będzie ci już o jeden dzień trudniej to zrobić. A za tydzień będzie jeszcze trudniej. A za rok to w ogóle już nie będziesz chciał słuchać Ewangelii. Znam takich. Będziesz się złościł, że ktoś ci mówi jeszcze o Bogu. bracia i siostry, przyjaciele, wzywam was dzisiaj do tego, żebyśmy przeczytawszy o tym, co nadchodzi, o tym, jak wielkie sądy Boże nadchodzą, żebyśmy się znaleźli po właściwej stronie czym prędzej, żebyśmy się pojednali z Bogiem, żebyśmy przeprosili Boga za nasze grzechy, żebyśmy pokutowali, odwrócili się od naszych grzechów, żebyśmy zapragnęli życia uświęconego, życia w pojednaniu z Bogiem. Dzisiaj to jest czas łaski. Dzisiaj taka jest jeszcze możliwość. I dlatego serdecznie zachęcam, żebyśmy nie zlekceważyli, lecz docenili daną nam możliwość. Powstańmy do modlitwy. Przyjdzie taki czas i taka godzina nastanie, tak nagle, tak nieoczekiwanie, jak sidło przypadnie na wszystkich mieszkańców tej ziemi, że skrzydła ich pychy będą złamane. Ich dusze ogarnie rozpacz i strach. Tak, przyjdzie taki czas. Być może w dzień albo w nocy, może na świtaniu, może wiosny rozgwarze tę ziemię zastanie świeżą, młodej zieleni nabrzmiałą pąkowiem, kiedy będą ukwiecone sady i dąbrowy, czy zimą śnieżystą lub złotą jesienią, kiedy się owocem sady zarumienią. Kiedy czas ten nastąpi, o tym nikt z nas nie wie, ani aniołowie, tylko Pan Bóg w niebie. Ocknijcie się wreszcie, o ludzie bezpieczni, wszak czas ten nastąpi, kiedy Syn Człowieczy, ongiś tak pokorny i cichy baranek, teraz jak Król Królów, a także Pan Panów, na ziemię wróci, by swe królowanie na niej ustanowić, wszystko przeistoczyć, pościnać grona dorodne, nalane i w prasie gniewu wytłoczyć, zerwać pożytki i dokonać żniwa, sierp swój zapuścić już w dostałą niwę. Tak, przyjdzie taki czas. Być może w skwarne i słoneczne lato, kiedy dostały niwy tego świata, opiłe łzami ludzkiego cierpienia i krwią niewinną, która woła z ziemi, tumanem sławy i pychy spowite, hardo szumiące, nieprawością syte legną, jak legnie łan po gradobiciu, żeby się więcej nie podnieść do życia. Słowo Boże nie minie, ani się nie zmieni. Czas przyjdzie, gdy nagle wszystko się odmieni i odwieczny układ zmieni się w kosmosie, a cała ziemia drżeć będzie w chaosie, gdy słońce zgaśnie i przestanie świecić mieszkańcom ziemi. A to się stanie, gdy Boża cierpliwość dobiegnie końca, bo to zgaśnie życiodajne słońce i księżyc nie wyda więcej blasku. Obruszą się potężne moce i gwiazd płonących ogromy będą na ziemię spadały, jak z drzew niedostałe owoce strącone wichrem szalonym. A książęta i królowie, możni świata tego, kryjąc się w jaskinie, doły, drżeć ze zgrozy będą. Wszyscy wolni niewolnicy będą głośno wołać i ku górom, skałom swe prośby kierować, mówiąc: góry, skały, na nas upadnijcie. Przed obliczem siedzącego na stolicy skryjcie. Będą miotać się w rozpaczy, jako ślepi błądzić, pragnąc ujść przed wzrokiem tego, co przyszedł ich sądzić. Bożej łaski czas trwa jeszcze. Skorzystajcie teraz i do Boga się ucieczcie. Po cóż wam umierać? Skruszę serca, doń pośpieszcie. On przebaczy grzechy, obdaruje życiem wiecznym i duszy pociechą. On zamieszka w sercach waszych, ojcem waszym będzie. On chce być wam zbawicielem, a nie groźnym sędzią. Módlmy się, bracia i siostry.